Zbrodnia na poniedziałek. Czyta Wojciech Chmielarz.
Dzień dobry, tutaj Wojciech Chmielarz i witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Zbrodnia na poniedziałek. Podcastu, w którym opowiadam Państwu o różnych ciekawych sprawach kryminalnych z całego świata, koncentrując się bardziej na tych troszeczkę mniej odwiedzanych przez true crime'owych podcasterów zakątkach. I dzisiaj chciałbym Państwu bardzo opowiedzieć historię, która wydarzyła się w Grecji, konkretnie na Krecie, dość niedawno, bo w roku 2019. No i była to jedna z takich najgłośniejszych, najbardziej szokujących spraw, które, no i najgłośniejszych, tak, które się w tamtym czasie wydarzyły i w ostatnim czasie w ogóle w Grecji. Muszę też powiedzieć, że Grecja kryminalnie, jeśli chodzi o przestępstwa, jeśli chodzi o sprawy kryminalne, które tam się wydarzyły, no jest dosyć ciekawa, więc pewnie jeszcze do niej wrócimy, bo jest jedna konkretna sprawa, o której bardzo bym chciał Państwu opowiedzieć i może jeszcze w te wakacje się uda. No natomiast dzisiaj Kreta. Dobrze, zanim przejdziemy jednak do tej opowieści, no to dwie sprawy. Po pierwsze, no jak zawsze przypominam o pomocy dla Ukrainy i Ukraińców. I ja ze swojej strony zawsze Państwu tutaj przypominam o Stowarzyszeniu Pogoń Ruska. Ich można zaobserwować na Facebooku, można ich zaobserwować na Instagramie, widzieć jaką oni robotę robią, co robią, jak pomagają, co szykują. No naprawdę zachęcam, żeby się zainteresować, szerować, lajkować, obserwować, no a przede wszystkim wesprzeć ich kilkoma złotymi. Są wakacje, ja przynajmniej nagrywam ten podcast, wiadomo, nie wiadomo kiedy Państwo to będą słuchali, większość pewnie też w lipcu, ale pewnie parę osób później. Dobra, ale dążę do tego, nagrywam ten podcast w pierwszych dniach lipca, i są wakacje, więc jakieś może takie, no wakacje jest troszeczkę, sezon urlopowy, jest troszeczkę więcej czasu na czytanie książek wtedy, no i dlatego mam dla Państwa takie dwie propozycje, które warto, dwie książki, którymi warto się zainteresować. No i pierwszą propozycją jest książka z gatunku True Crime i tutaj mam na myśli książkę Ostatni Zuzanny Buchały i Kacpera Sulowskiego. No i teraz tak, o czym jest ostatni? Ostatni jest o zabójcy, seryjnym zabójcy, który zabijał homoseksualistów w Łodzi na przełomie lat 80. i 90. On tam miał bodajże 7, jeśli dobrze pamiętam, ofiar na koncie. Przepraszam, jeśli tutaj się pomylę. No i do dzisiaj nie wiadomo, kto to jest. Do dzisiaj go nie złapano. No przynajmniej oficjalnie, ponieważ Buchała i Sulowski stawiają pewną hipotezę na temat tożsamości sprawcy. No i co więcej, sama książka rozpoczyna się od sceny, w której tego sprawcę Kacper Sulowski odwiedza w mieszkaniu i nawet jest z nim sernik. Wiem, że to brzmi troszeczkę surrealistycznie, ale to jest punkt wyjścia do opowieści na temat tego, co się działo w Łodzi w latach 80. i 90. O tym, kim były ofiary mordercy, jak do tych zabójstw doszło, jak wyglądało śledztwo, no i dlaczego tego sprawcy do dzisiaj nie udało się, tak jak mówię, oficjalnie złapać i ustalić jego tożsamości, gdzie tam popełniono błędy, czego nie dopilnowano, a być może był to też zwykły pech, bo takie rzeczy też się w pracy policyjnej zgadzają. No jaką zaletą książki jest to, że ona jest dosyć, znaczy to jest fabularyzowana wersja wydarzeń, tak? Czyli mamy tutaj pewną opowieść. Tutaj Buchała i Surowski starają się wejść w skórę swoich bohaterów, pokazać nam, co oni czuli i dlaczego. Czyta się to bardzo ładnie, łatwo. Chciałem powiedzieć łatwo, ładnie też, ale łatwo, przyjemnie i szybko się przez tą książkę przechodzi, bo jest to taki true crime, powiedziałbym, z kategorii lżejszych, bo są też takie książki z tego gatunku, które naprawdę potrafią dobić. Tutaj mamy, widać było, że autorzy chcieli no po prostu pójść do szerszego grona czytelników i tak też tą książkę napisali. Więc ostatni Zuzanny Buchały i Kacpera Sulowskiego, bardzo, bardzo ciekawa książka. No właśnie jest i o tych zabójstwach, i o śledztwie, i o tym, jak wyglądała też Polska lat 80. i 90. Bardzo tutaj Państwu polecam. Natomiast drugą książką, o którą chciałbym Państwu opowiedzieć, jest Konfident Krzysztofa Domarackiego. No i właśnie sobie zdałem sprawę, co może o mnie też nie najlepiej świadczy, że ta książka przecież też się dzieje w Łodzi. Konfident to z kolei fabuła, kryminał, a właściwie powieść sensacyjna napisana przez Domarackiego i opowiada o środowisku kibiców Widzewa Łódź. No i jest to powieść bardzo, powiedziałbym, komiksowa. Ja miałem, kiedy czytałem, takie skojarzenie z tą serią komiksów Sin City Franka Millera. Jest tutaj pewne przerysowanie, jest to pewna przesada, no ale dostajemy taką mocną, dynamiczną opowieść sensacyjną o pewnym młodym chłopaku, który popełnia w życiu kilka błędów i no okazuje się nagle, że staje w sytuacji bez wyjścia i musi na zlecenie policji bardzo głęboko wejść w świat kibicowskich bojówek, zdobyć obciążające materiały na ich temat. No ale jak w powieści dobrej, sensacyjnej, nie wszystko jest takie proste, znaczy w ogóle praca pod przykrywką jako informator policyjny nie jest prosta. Natomiast tutaj bardziej chodzi mi o to, że no, są zwroty akcji, nie każdy jest tym, kim przedstawia się, że jest. Dużo się tam zmienia, a nad tym wszystkim unosi się duch przywódcy kibiców, niejakiego demona, który jest dosyć przerażającą i interesującą też postacią, bardzo fajnie wykreowaną. Więc to jest taka książka też fajna wakacyjnie na plaży, bo no, jej nie można brać w 100% na serię. Tak jak mówię, to jest pewne przerysowanie, to jest pewna konwencja, chwycenie tego w nawias, ale czyta się z ogromną przyjemnością i no, podobała mi się też ta książka, więc myślę, że pomyślałem, że Państwu o niej opowiem. No i może kogoś do lektury Konfidenta Krzysztofa Domarackiego zachęcę. No i ze swojej strony też przypominam, że moja najnowsza powieść Za granicą, no też chyba się na wakacje całkiem nieźle nadaje, więc może bylibyście Państwo nią zainteresowani, żeby sięgnąć, przeczytać, szczególnie jeśli spędzacie wakacje w Chorwacji, bo tam się też książka przecież i jej akcja dzieje. Dobrze, więc to był te dwie książki, o których chciałem Państwu opowiedzieć, a teraz możemy już przejść do dzisiejszej sprawy, do historii, która wydarzyła się w Grecji, a konkretnie na Krecie. Susan Eaton była amerykańską naukowczynią zajmującą się biologią molekularną. Miała bardzo duży dorobek naukowy. W 1993 roku przeniosła się wraz z rodziną do Niemiec, gdzie pracowała między innymi w European Molecular Biology Laboratory w Heidelbergu, a następnie była kierowniczką jednego z zespołów, który zakładał Instytut Molekularnej Biologii Komórki i Genetyki imienia Maxa Plancka w Dreźnie. Pracowała także na Uniwersytecie Technicznym w tym mieście. Jej mąż był Brytyjczykiem, także jest naukowcem, miała dwójkę dzieci. Natomiast jej życie to nie tylko nauka, była też utalentowaną pianistką, uprawiała dużo sportu, miała m.in. czarny pas w taekwondo. Susan Eaton w lipcu 2019 roku pojechała na Kretę do Chani, żeby wziąć tam udział w konferencji naukowej na miejscowym uniwersytecie. Pojechała tam zresztą nie po raz pierwszy, bodajże czwarty, znała miasto, znała Kretę, no i wiedziała, że na tej konferencji spotka wielu swoich bliższych i dalszych znajomych. 2 lipca około godziny 15 była widziana w hotelowym lobby, kiedy wybierała się na bieganie. Miała wrócić najpóźniej przed 18, bo wtedy odbywał się wykład, w którym bardzo chciała uczestniczyć, którego bardzo chciała wysłuchać. Jednak nie pojawiła się na nim. Wtedy nikogo to nie zaniepokoiło. Dopiero następnego dnia, kiedy nie przyszła na umówione wcześniej spotkanie, miała z jakimś znajomym czy znajomą wybrać się na przejażdżkę rowerową, no i jej przyjaciele zaczęli się martwić. Szybko doszli do wniosku, że Susan Eaton nikt nie widział od niemalże doby. Wtedy wszczęto alarm i zawiadomiono policję. Ta bardzo szybko pojawiła się w hotelu. Sprawdzono pokój naukowczyni, ale wszystkie jej rzeczy były na miejscu. Rozpoczęto więc poszukiwania kobiety na wyspie. Brało w nich udział Oprócz policji ponad 70 osób. Przez kolejnych kilka dni nie było wiadomo, co się z nią stało. Wyznaczono nawet nagrodę w wysokości 50 tysięcy euro za informacje, które mogą pomóc w jej odnalezieniu. W poszukiwania zaangażował się rząd niemiecki, a także rząd amerykański. Na Kretę przyjechał mąż i synowie Susan Eaton, żeby w tych poszukiwaniach pomóc. Początkowo brano pod uwagę, że kobieta zasłabła podczas biegania w greckim upale. Ta hipoteza jednak została szybko uznana za mało prawdopodobną. Eaton, tak jak wspominałem, uprawiała dużo sportu, była w znakomitej kondycji i nawet gdyby gorzej się poczuła podczas biegania, powinna być w stanie samodzielnie wrócić do hotelu. Sprawdzono wszystkich gości konferencji, ale żaden z nich nie miał żadnego konfliktu z kobietą. Przyjęto więc hipotezę, że za zaginięcie Susan Eaton najprawdopodobniej odpowiedzialny jest mieszkaniec Krety. Po 6 dniach intensywnych poszukiwań ciągle nie było wiadomo, co się stało z kobietą, no ale wtedy przez zupełny przypadek pewni turyści, którzy, no właśnie zaraz powiem, co odwiedzali, odnaleźli ciało Susan Eaton, natomiast no właśnie oni nie byli tą częścią ekipy poszukiwawczej, byli to przypadkowi przechodnie. Kobieta znajdowała się w systemie bunkrów, które zostały wybudowane przez Niemców w czasie II wojny światowej, no na wypadek, gdyby alianci próbowali wyspę odbić. I znowu początkowo zakładano, że doszło do jakiegoś wypadku, że kobieta schowała się w bunkrach w czasie upału, żeby znaleźć trochę ochłody, a potem spadła do szybu wentylacyjnego. Ta wersja jednak została błyskawicznie obalona. Wejście do bunkrów było trudno do znalezienia. Nawet ludzie, którzy mieszkali niedaleko, często nie zdawali sobie sprawy z ich istnienia. No, dlatego było raczej mało prawdopodobne, żeby ktoś, kto nie wiedział wcześniej o ich istnieniu, dał radę je odnaleźć. Dodatkowo wejście do bunkrów zostało zastawione drewnianą paletą. Wreszcie sekcja zwłok wykazała, że kobieta miała liczne obrażenia, a zmarła z powodu uduszenia. Przed śmiercią została także wielokrotnie wykorzystana seksualnie. Na miejscu odnalezienia ciała znaleziono m.in. ślady krwi, a także, już przed bunkrem, ślady samochodowych opon. Policja zaczęła rozpytywać miejscowych o to, kto wiedział o istnieniu fortyfikacji i mógłby być odpowiedzialny za zabójstwo. Tak trafiono do mieszkającego w pobliżu stolarza Janisa Paraskakisa. Mężczyzna miał 27 lat, żonę i dwójkę dzieci. Wypierał się jednak jakiejkolwiek wiedzy o zaginięciu kobiety. Twierdził także, że w bunkrach był dobry miesiąc wcześniej, a potem już tam nie zaglądał. Paraskakis dobrze znał ten system fortyfikacji. Był aktywnym użytkownikiem portalu YouTube, miał tam swój kanał, no i na tym kanale zamieszczał wiele filmików z eksploracji podziemnych korytarzy. Wędrował na tych filmikach po tych korytarzach sam, ale także z kolegami. Co ciekawe, przed tym jak policja go odwiedziła, wiele z tych filmików usunął. Policjanci zauważyli, że podczas przesłuchania Paraskakis dziwnie się zachowuje. Postanowili więc mu się bliżej przyjrzeć. Przełomem w sprawie okazało się być nagrania z ulicznych kamer wideo. W okolicy bunkra zauważono biały samochód, który należał do Paraskakisa. Po sprawdzeniu samochodu okazało się, że opony auta zostawiają identyczne ślady jak te odnalezione niedaleko miejsca ciała porzucenia ciała Susan Eaton. Sprawdzono również telefon mężczyzny i okazało się, że komórka logowała się w okolicach fortyfikacji. Paraskakis został aresztowany i bardzo szybko przyznał się do zabicia kobiety. Tamtego tragicznego dnia Paraskakis zauważył Susan Eaton, kiedy biegła poboczem drogi. Wjechał w nią samochodem. Uderzył w nią najpierw lewą stroną auta. Kiedy upadła, wjechał w nią ponownie, uderzając ją w głowę. Jej ciało znalazło się wtedy pod samochodem. Mężczyzna wyszedł, wyciągnął ją z podwozu, a potem wsadził do bagażnika. Zawiózł w okolice bunkra. Tam wykorzystał seksualnie, a następnie wyrzucił ciało w otwór wentylacyjny. Kobieta, która ciągle wtedy żyła, spadła z wysokości blisko 7 metrów. Mężczyzna, który ją odnalazł, ten jeden z przypadkowych wędrowców, wspominał później, że kiedy ją zobaczył, nie był pewien, czy to ludzkie, czy zwierzęce zwłoki. Paraskakis jest synem miejscowego duchownego. Ludzie, którzy tam mieszkają, wspominali, że często chodził do kościoła. Był spokojny, zabawny i lekko ekscentryczny. Podczas zeznań przyznał, że jego motywacja podczas zabójstwa była czysto seksualna. Sprawa, no tak jak powiedziałem na początku, wywołała bardzo duży szok na Krecie i takie poczucie wstydu wśród lokalnej społeczności. Do tego stopnia, że wielu adwokatów odmówiło bronienia Paraskakisa w sądzie i nie chciało mieć z tą sprawą nic wspólnego. Zgodziłem się tylko pod warunkiem, że nie będę musiał usprawiedliwiać jego czynów, a także, że przejdzie badania psychiatryczne, powiedział w wywiadzie prasowym Pantelis Zelios, który podjął się ostatecznie bronienia Paraskakisa w sądzie. W wywiadach argumentował, że obrońca podczas procesu jest konieczny, żeby wymierzona kara była sprawiedliwa. Ojciec mężczyzny opublikował natomiast list w lokalnej prasie, w którym twierdził: jako ludzka istota oraz duchowny, całkowicie zgadzając się z nastrojem opinii społecznej, jestem zdruzgotany haniebnym i przerażającym sposobem, w jaki jedna z naszych bliźnich straciła życie. Tym bardziej, że dokonało tego czynu moje własne dziecko. Chciałem wyrazić szczere kondolencje rodzinie, mężowi oraz dzieciom Susan Eaton. Mam nadzieję, że Bóg obdarzy ich siłą i wytchnieniem. Tak długo jak będę żył, będę modlił się do Wszechmocnego o spokój jej duszy. Podczas procesu Paraskakis początkowo próbował przekonać wszystkich, że całe wydarzenie było związane z rytuałem czarnej magii, że słyszał w głowie jakieś głosy demonów, które kazały mu zabić kobietę. Natomiast nikt w to nie uwierzył, szybko uznano, że to po prostu strategia, która ma przekonać wszystkich o jego niepoczytalności. Potem twierdził, że do potrącenia doszło przypadkowo, że był to wypadek drogowy. No i w czasie tego, po tym wypadku, kiedy zorientował się, że potrącił Eaton, spanikował, wywiózł ciało do bunkrów i tam je porzucił. Natomiast twierdził, że no właśnie, to był wypadek, że nie doszło do żadnego wykorzystywania seksualnego, nie doszło do gwałtu. No i sąd tym wytłumaczeniom także nie dał wiary. No i ostatecznie Paraskakis został skazany na karę dożywotniego więzienia za zabójstwo, 13 lat więzienia za gwałt, a także 4 lata więzienia za nielegalne posiadanie broni palnej. No tutaj, co jak się czytało, jak czytałem relacje z procesu, to co mnie uderzyło, to... Ale to dotyczy oczywiście wszystkich przestępstw, tak? Jak szeroko zło zatoczyło tutaj kręgi, tak? Bo mamy niby, wydaje się, sprawę, tak, gdzie mamy jedną ofiarę, czyli Susan Eaton i sprawcę, natomiast no, jego rodzina Paraskakisa była zdruzgotana. Tam jego ojciec w tym liście też prosił, żeby no, nie obciążać winą za to, co się wydarzyło, jego dzieci i jego żony. Oczywiście rodzina Susan Eaton była zdruzgotana. Ten proces się chyba toczył 2 lata po odnalezieniu ciała i po zatrzymaniu mężczyzny. Tam zeznawała podczas tego procesu jej siostra, no, która mówiła, że jej mąż jest pod stałą opieką psychologiczną, że chodzi na terapię, ale do dzisiaj sobie z tą traumą związaną ze stratą żony nie poradził, że nie jest w stanie funkcjonować, nie jest w stanie pracować. Więc no właśnie to pokazuje, jak to zdarzenie bardzo skrzywdziło wiele osób, jak to zło zatoczyło szerokie kręgi i mam wrażenie, że to jest też coś, o czym warto wspominać, jak się opowiada o sprawach kryminalnych, że to nigdy nie jest taka prosta, zero-jedynkowa sprawa, że mamy sprawcę i ofiarę, tylko to zawsze idzie szerzej. Natomiast trzeba też powiedzieć, że w trakcie procesu zaczęły wychodzić na jaw kolejne fakty dotyczące mężczyzny. No, okazało się, że już wcześniej był zatrzymywany za podpalenia, a także za znęcanie się nad zwierzętami. Pojawiły się także informacje o filmie, na którym mężczyzna niby oprowadzał swoich znajomych po bunkrach. No i na tym filmie miały być widoczne w tych bunkrach ludzkie kości, a jedna z osób widocznych na nagraniu miała sugerować, że to inne ofiary mężczyzny, czyli że kogoś wcześniej już zabił i schował w tym bunkrze. Natomiast tych informacji nie udało się potwierdzić. Nie wiem, czy to nie była jakaś plotka, która krążyła po wyspie. No a także No nie ma żadnych, nie znaleziono żadnych innych ludzkich kości w tych bunkrach, tak? A te kości, które były widoczne na filmie, jeśli on faktycznie istniał, to mogły być przecież także kości zwierzęce. Natomiast to, co jest faktem, to to i zostało potwierdzone wielokrotnie, że na policję zgłosiło się 7 kobiet, bo w pewnym momencie policja zdecydowała się w takim bezprecedensowym ruchu ujawnić i twarz Paraskakisa, jego wizerunek, a także jego samochód. No i kiedy to zostało opublikowane, to na policję grecką zgłosiło się 7 kobiet, które rozpoznały ten samochód i rozpoznały Paraskakisa, przynajmniej niektóre z nich. No i wszystkie opowiedziały o tym, że Paraskakis próbował je zaatakować dokładnie w taki sam sposób, w jaki później zaatakował Susan Eaton. Wszystkim tym kobietom udało się uciec. Ale najbardziej szokujące jest to, że co najmniej 2 z tych kobiet zgłosiły wcześniej sprawę na policję. No i jedną z tych kobiet była Polka i do ataku na nią doszło w okolicach miejscowości Kismasos. Kobieta została wtedy uderzona od tyłu samochodem. Udało jej się jednak podnieść i uciec na pobliskie pola. Natomiast drugą kobietą, która zgłosiła to przestępstwo, była Litwinka. Ona też została uderzona samochodem od tyłu, natomiast udało jej się zawołać pomoc i wtedy z ratunkiem przyszedł inny biegacz. No, była też 3 kobieta, już Greczynka, też zaatakowana, natomiast w pobliżu byli jacyś ludzie, którzy rzucili się jej na pomoc i Paraskakis wtedy też uciekł. Dobrze, ale jeśli chodzi o te dwa przypadki Litwinki i Polki, no w obu tych przypadkach z jakiegoś powodu nie udało się wtedy złapać sprawcy. Co więcej, jedna z tych kobiet była w stanie go rozpoznać i opisać, bo chwycił ją za kark, więc miała okazję, żeby mu się dobrze przyjrzeć. No natomiast obie sprawy zostały zamknięte, odłożone na półkę i Paraskakis pozostał na wolności aż do momentu, kiedy na swojej drodze spotkał Susan Eaton. Więc no, jest to bardzo zagadkowe, dlaczego w tych 2 poprzednich przypadkach nie udało się go wtedy powstrzymać. I powstaje to pytanie, tak, gdzieś wisi w powietrzu, czy gdyby wtedy grecka policja bardziej się przyłożyła do pracy, gdyby bardziej się tym obu historiom przyjrzeli, gdyby zaczęli wtedy szukać, to być może Susan Eaton do dzisiaj by żyła. Dobrze, szanowni państwo, to była dzisiejsza zbrodnia na poniedziałek. Sprawa, która, no mam nadzieję, wydała się państwu interesująca, ciekawa. Tak jak wspominałem, no na Krecie to był i w ogóle w Grecji spory skandal, spory szok. Dużo się o tej historii mówiło. Ciągle tajemnicą jest, ile razy Giannis Paraskakis próbował kogoś zaatakować, czy ma na koncie inne ofiary. Na razie nic na to nie wskazuje. No i też jaka była jego motywacja, dlaczego nagle zaczął, bo to wydarzyło się dosyć nagle, tam do tego pierwszego ataku doszło rok wcześniej przed atakiem na Susan Eaton, natomiast on zaczął dużo częściej atakować kobiety w okresie tuż przed, znaczy jakiś miesiąc, kilka tygodni przed atakiem na Susan Eaton. Odszedł zresztą wtedy w pracy, nikomu nie tłumacząc dlaczego, więc jest pewną tajemnicą, co się wtedy działo w jego głowie. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze w te wakacje nagrać ze 2 odcinki. Bardzo liczę na to, że uda mi się już nie w przyszłym tygodniu do państwa wrócić i opowiedzieć no, dosyć zaskakującą sprawę, tym razem z Australii i sprzed wielu, wielu lat, nie taką aktualną jak ta. Natomiast bardzo, bardzo ciekawą, bardzo zaskakującą. No i to już od razu zachęcam do słuchania. Dobrze, to była zbrodnia na poniedziałek. Tak jak zawsze przypominam o Pogoni Ruskiej. Jeśli się państwu podoba to, co robię, to proszę szerować, lajkować, dzielić się tym podcastem. Ja za to wszystko będę bardzo, bardzo wdzięczny. A teraz już się z państwem żegnam. Wojciech Mielasz i no cóż, miłego poniedziałku.